Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Kinga Smoleń z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UMCS. Rozmawiamy o Turcji, także o wspomniała pani o tych uwarunkowaniach geopolitycznych w związku z, no można powiedzieć, nową odsłoną konfliktu izraelsko-palestyńskiego, która rozpoczęła się 7 października, to po tych wydarzeniach związanych z atakiem Hamasu na terytorium Izraela, w który, jak wspomniała pani, też włączyła się, próbuje się włączyć Turcja. Turcja, która no, próbuje pewną rolę odgrywać w tym konflikcie. No właśnie, jaka to jest i może być rola, kiedy słyszymy też od prezydenta Turcji, który mówi o tym, że trwały pokój na Bliskim Wschodzie jest możliwy jedynie poprzez ostateczne rozwiązanie konfliktu palestyńsko-izraelskiego, też podejmuje pewne działania związane z pomocą humanitarną, ale też pewne gesty, jak wspomniała pani w pierwszej części naszej rozmowy, no, pewne odcinanie się od przywódców Hamasu, czy zaprzestanie dawania im schronienia.
Znaczy to jest złożony wątek, ponieważ z jednej strony władze Turcji odcinają się od przywódców Hamasu, natomiast z drugiej strony oni w swoim przekazie pokazują, którą stronę faktycznie popierają w tym konflikcie.
I tutaj jakby dyskusji nie ma, prawda?
Tak, tutaj dyskusji nie ma, tylko to jest ten paradoks, bo w tym kontekście musimy postawić sobie pytanie. Skoro jest ta narracja, która być może jest delikatna, ale pokazuje, że to Izrael, prawda, według Turków odpowiada za eskalację konfliktu. Jeżeli mieliśmy w parlamencie przegłosowanie tutaj ostrej krytyki, prawda, przyjęcie stanowiska przez cały parlament Turcji, jednogłośnie przegłosowane stanowisko, w którym potępiono działania Izraela wobec Strefy Gazy w kontekście tutaj atakowania obiektów cywilnych, no to skoro mamy takie gesty, to jak w takiej sytuacji Turcja chce w sposób efektywny odgrywać rolę pośrednika, rolę negocjatora? To nie może się udać. Ona oczywiście będzie budowała taki wizerunek, prawda, państwa, które rozmawia i z Izraelem, i z Palestyńczykami, które rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie tego konfliktu, które rozmawia z Rosją w sprawie tego konfliktu, a także z partnerami bliskowschodnimi, czyli z Egiptem, z Katarem, z Arabią Saudyjską, z Iranem czy z Libanem. Bo to ma budować w przekazie międzynarodowym wysoką pozycję Turcji na arenie międzynarodowej.
I tutaj pytanie, czy realną, czy pozycję, do której aspiruje prezydent Erdoğan, czy chciałby aspirować?
Faktycznie. Na pewno możemy mówić o bardzo wysokich aspiracjach prezydenta Erdoğana, ale także bez wątpienia wojna na Ukrainie przyczyniła się do wzrostu pozycji międzynarodowej Turcji. W kontekście, no tutaj te próby negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą się nie udały, a także miał on, jak wiemy, miejsce, ale co jest istotne, to Turcja rozmawiała i nadal rozmawia i z Władimirem Putinem, i z prezydentem Ukrainy. Także to Turcja była jakby języczkiem uwagi w kontekście zawierania umowy zbożowej. Bardzo ważnej z perspektywy bezpieczeństwa żywnościowego, chociażby dla Bliskiego Wschodu czy części Afryki. Nie wspominając także o tym, jaka ta umowa była ważna dla rozwoju, dla napływu gotówki dla Ukrainy. Więc to na pewno jest sukces. Tutaj Turcja pokazała, że z jednej strony jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest naszym sojusznikiem, ale z drugiej strony jest tak naprawdę jedynym państwem, które jest w stanie rozmawiać, nie powiem, że konstruktywnie, ale prowadzić jakieś rozmowy z Władimirem Putinem, czyli jest to tak naprawdę państwo, które rozmawia z partnerami, którzy tworzą taką oś antyzachodnią, bo ona jest i tworzona przecież, jak wiemy, przez chociażby i Federację Rosyjską, ale i przez Iran. I tutaj to jest na pewno, to należy liczyć na plus dla samej Turcji, bez wątpienia. Ale w dużej mierze jest to troszeczkę takie, mówiąc językiem potocznym, nadmuchiwanie. Też, jeżeli chodzi o tę rolę negocjatora, jest to takie nadmuchiwanie tej roli Turcji, deklarowanie o wiele większej roli przez władze Turcji, niż Turcja faktycznie odgrywa. Chociaż naprawdę jest ona liczącym się graczem na arenie międzynarodowej i także na Bliskim Wschodzie, ale o tym konflikcie, czyli konflikcie pomiędzy Izraelem a Palestyną, w dużej mierze tak naprawdę zdecydują Stany Zjednoczone.
A tymczasem sam prezydent jednak kieruje pewne słowa krytyki pod adresem ONZ, Rady Bezpieczeństwa ONZ, mówiąc, że ta organizacja, która też przecież ma ważne cele, jeśli chodzi o zaspokajanie tego bezpieczeństwa na świecie. Rada Bezpieczeństwa ONZ poprzez swoje jednostronne podejście pogłębia kryzys w Strefie Gazy, mówi prezydent Erdoğan, tak samo jak milczenie Zachodu. Czyli jednak zdając sobie sprawę, że gwarantem bezpieczeństwa w tamtej części świata są Stany Zjednoczone, ważny dla Turcji sojusznik, ważny element interesów tureckich, ważny też członek ONZ-u. Mimo to prezydent Erdoğan kieruje tego typu oskarżenia. Czemu one mają służyć, pani zdaniem?
Erdoğan zawsze, znaczy od lat buduje zarówno swoją politykę wewnętrzną, jak i tą zagraniczną, w dużej mierze na takiej negatywnej narracji wobec Zachodu. Proszę sobie przypomnieć, kto odpowiadał według Turcji za kryzys migracyjny? Unia Europejska. Także jeżeli...
Ale też robił to dlatego, żeby osiągnąć swoje konkretne ekonomiczne interesy.
Ekonomiczne, tak, oczywiście.
Na stole stała konkretna gotówka, można powiedzieć.
Tak jest. I tutaj, co jest jeszcze ważne, wątek wewnętrzny. Zawsze narzucając tą negatywną narrację wobec Zachodu, Erdoğan troszeczkę jakby konsolidował swój nacjonalistyczny elektorat, ten skupiony wokół AKP. I dlatego pomimo tych dużych problemów wewnętrznych, w dużej mierze udało mu się i przejść zwycięsko w ostatnich wyborach, jemu i jego partii AKP. I to jest jakby też taki jeden z istotnych elementów. Tym bardziej, że jak pokazują wszelkiego rodzaju analizy, Turcy preferują przywódcy, który kreuje się na przywódcę silnego, takiego, który rozwiązuje problemy i takiego, który chroni Turków przed wrogiem zewnętrznym. Więc on troszeczkę jakby musi także tworzyć takie zagrożenia dla Turcji, przed którymi tylko on i jego partia jakby są w stanie ochronić Turków. To jest także taki specjalny wybieg, aby w jakiś sposób budować swoją także silną pozycję wewnętrzną. Czyli mamy tutaj z jednej strony wątek wewnętrzny i wątek międzynarodowy. I w wątku międzynarodowym on będzie jakby tutaj także dowartościowywał Strefę Gazy kosztem Zachodu, ale z drugiej strony będzie siadał do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi i będzie dalej próbował z nimi negocjować.
A czy to, że Turcja wysłała prezydencki samolot transportujący przeznaczony dla Strefy Gazy leki, jakby środki medyczne, lekarzy i też deklaruje pewne wsparcie humanitarne, to jest także element pewnej gry politycznej na użytek wewnętrzny oraz międzynarodowy? Czy realna troska o to, co się dzieje w Strefie Gazy i to, jakie efekty niesie ten konflikt. Zresztą konflikt, który toczy się już od ponad 100 lat, pamiętajmy.
Tak, to jest gra polityczna. Oczywiście sami Turcy oczekują tego, że władze Turcji udzielą pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy, bo jak mówię, tutaj mamy duże sympatie dla Palestyńczyków, jeżeli chodzi o społeczeństwo tureckie. Proszę także pamiętać, że Turcja jest jednym z największych donatorów na świecie, czyli tym państwem, które jest bardzo zaangażowane w niesienie pomocy humanitarnej. Więc to też jest element budowania pozytywnego wizerunku Turcji na arenie międzynarodowej.
Ja tylko warto dodać, że Strefa Gazy, która jest określana jako największe getto na świecie. Przecież tam mamy ponad 2 miliony osób, które na niewielkiej przestrzeni zamieszkują, tej przestrzeni zarządzanej przez Hamas, prawda? I de facto utrzymywanej właśnie poprzez pomoc międzynarodową ONZ-u i kilku innych krajów.
Tak, tutaj sytuacja jest dramatyczna, ale to także, to nie jest nic nowego, bo to jest jakby udzielanie pomocy humanitarnej, to jest stały element prowadzenia, realizowania przez Turcję jej polityki zagranicznej. Przecież jeszcze kilkanaście lat temu to właśnie wysłanie przez Turcję pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, w sytuacji, kiedy Turcja nie posiadała zgody Izraela, spowodowało ogromny kryzys pomiędzy tymi dwoma państwami. Ja tutaj przypomnę, że Izrael ostrzelał wówczas flotylę wolności, która wiozła tą pomoc humanitarną. Tutaj kilku Turków zginęło i to spowodowało jakby zamrożenie relacji pomiędzy Turcją i Izraelem na wiele lat. Dopiero kilka lat temu Turcja jakby troszeczkę postanowiła znormalizować kontakty z Izraelem. No, z tego względu, że zdaje sobie sprawę, że musi rozmawiać z wieloma partnerami w regionie, jeżeli chce się w regionie liczyć. Więc jak mówię, to jest taki stały instrument pomoc humanitarna, realizowania przez Turcję jej polityki zagranicznej, budowania jej silnej pozycji.
I ona będzie to robiła. Ale jednocześnie, o czym też piszą światowe media, co zauważają eksperci i komentatorzy, w tych ostatnich tygodniach postawa prezydenta Erdoğana wobec Izraela, no można powiedzieć, że nie jest tak stanowcza, jak była, czy jak można by się było spodziewać. Na ile jest to trafna diagnoza? Diagnoza, o której też pisze, którą wyjaśnia i argumentuje w swojej analizie portal Al Monitor, to pisząc o tym, że powściągliwość i ostrożność charakteryzujące nowe stanowisko rządu Erdoğana można przypisać kilku czynnikom. W Turcji spada wartość sprawy palestyńskiej w polityce wewnętrznej. Wraz z konfliktami w Syrii i Iraku wzrosło powszechne negatywne nastawienie do grup islamistycznych, zmniejszając tolerancję wobec przemocy stosowanej przez ugrupowania palestyńskie. Na ile to jest diagnoza trafna pani zdaniem, czy tego typu narracja znajduje uzasadnienie w realnych działaniach choćby prezydenta Erdoğana?
Znaczy ja na pewno byłabym ostrożna, jeżeli chodzi o stawianie tego rodzaju, jeżeli chodzi o taką ocenę sytuacji. Ponieważ ostatnie wydarzenia w Turcji pokazały, że te sympatie propalestyńskie są wyraźne. Natomiast z drugiej strony, tak jak podkreślałam, Erdoğan musi kalkulować. To jest gra geopolityczna. On nie może jednoznacznie powiedzieć, dać jasny przekaz, Izrael ponosi pełną odpowiedzialność za konflikt i za sytuację, dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Nie może sobie na to pozwolić, bo tak jak mówię, wtedy doszłoby do drastycznego pogorszenia jego relacji i nie tylko z Izraelem, ale i ze Stanami Zjednoczonymi. Więc musi delikatnie, tak jak mówię, wysyłać sygnał, że Izrael, że krytycznie jakby ocenia tutaj rolę Izraela w tym konflikcie. Z drugiej strony używa tego soft power, czyli tych miękkich instrumentów w postaci udzielania pomocy humanitarnej, tego, że chce być negocjatorem, czyli pokazuje, ale ja jestem tym dobrym aktorem w regionie, który chce doprowadzić do zakończenia tego konfliktu i który chce jakby zakończyć cierpienie tej ludności w Strefie Gazy. To jest jasny przekaz też ocieplania wizerunku Turcji, który na Zachodzie no różnie ocenialiśmy w ostatnich latach, więc tutaj nie ma jakby sytuacji zero-jedynkowych i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, jak ta sytuacja będzie się rozwijała, bo w tym momencie mamy jakby mniejszą krytykę Izraela, natomiast za tydzień czy za 3-4 dni sytuacja może być zupełnie odwrotna. Tym bardziej, że państwa w regionie, państwa arabskie też w jakiś sposób, wbrew oczekiwaniom, bardzo takiego jednoznacznego stanowiska również nie wysuwają. Więc każdy jakby próbuje grać swoje, realizować swoje interesy, zdając sobie sprawę także ze specyfiki regionu Bliskiego Wschodu, czyli mam na myśli tutaj tą newralgiczność tego regionu, podatność na kryzysy, na konflikty.
Te stanowiska poszczególnych państw i te interesy w tamtym miejscu będą się krzyżować i kształtować w zależności też od, jak pani powiedział, od rozwoju sytuacji, to, że ta wojna, ten konflikt w Strefie Gazy będzie trwać, no to chyba jest najbardziej jednak pewne. Jak będzie się rozwijał, no będziemy oczywiście z uwagą śledzić doniesienia stamtąd płynące, a tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą porcję analizy i komentarza w tej sprawie pani doktor Kindze Smoleń z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UMCS, która była gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.